Na zegarze 16.30, a w naszym studiu zapowiadany gość, kierowca rajdowy, pilot rajdowy, trener judo, a także żeglarz, a człowiek wielu talentów, Jarosław Kazberuk. Witam serdecznie.
Witam państwa, witam pana.
Tak jest. Tydzień temu dokładnie, 17 stycznia, zakończył się 42. rajd Dakar. 18. miejsce ekipy Jarosława Kazberuka na tym rajdzie. To jest najwyższe miejsce, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe. To gratulacje przede wszystkim.
Skoro Dakaru, tak, dojechaliśmy, mieliśmy 19, poprawiliśmy o jedno oczko. I od razu na samym starcie zakładaliśmy, że jeśli będzie ta pierwsza 20, to będzie duży sukces.
Nie pytam oczywiście, czy było łatwo, bo łatwo na pewno nie było, ale to w takim razie co pomogło najbardziej, jeżeli chodzi o to, że zdobyliście to 18 miejsce właśnie?
Rajd Dakar to taki twór i organizator, szczególnie jak przenosi się z miejsca na miejsce, bo te rajdy jak...
Tak, zaczęło się Paryż-Dakar, potem duża Ameryka Południowa, gdzieś
właśnie,
wyspy jeszcze.
Afryka, potem Afryka, tak. Potem pojechało to do Ameryki Południowej i tak naprawdę...
I w tym roku powrót
Argentyna,
do Afryki.
Chile, tak, Chile, Peru, Paragwaj, tam Urugwaj jakieś, no to były różne rozwiązania, Boliwia. Czyli ten rajd w pewnym momencie już się tam skończył, nie było sensu go organizować dłużej, ponieważ... Te kraje też popadły w jakieś tarapaty finansowe. W tej chwili mamy duży kryzys. I widać było, że trzeba było szukać nowego miejsca. Arabia Saudyjska się pojawiła ze swoją pustynią na całej szerokości i długości. Potężny półwysep i tam jest naprawdę gdzie się ścigać. Mieliśmy jakieś tam obawy, czy będą to trasy, które nam będą odpowiadały, które gdzieś tam może wrócimy trochę do starego Dakaru z Afryki. I okazało się, że jak najbardziej... Półwysep Arabski tego się nadaje. Organizator chciał udowodnić jeszcze po raz kolejny, że rajd Dakar to Dakar i zrobił naprawdę ciężką przeprawę. Każdego dnia przejeżdżaliśmy plus minus 700-800 kilometrów, z czego było 500 ścigania zawsze i jeszcze dodatkowo dojazdówki. To jakby powodowało, że bardzo długo na trasie dużo czasu spędzaliśmy. Często zahaczaliśmy o noc, a ściganie się po nocy to jest duży problem. Niemniej jednak jakby cel i zadanie, które sobie założyliśmy, zostało zrealizowane.
Pierwsza dwudziestka.
Tak, powiedzieliśmy od początku, że interesuje nas pierwsza dwudziestka. Cudownie by było, gdyby to było gdzieś w okolicy 15, a jeśli będzie lepszy wynik niż poprzednio, czyli ten najlepszy polski wynik, 19 miejsce, to będzie nasz sukces. Sukces też jakiś dla Polski, który trudno będzie nawet poprawić, bo dziś trzeba jasno powiedzieć, że w kategorii ciężarówek jest bardzo specyficzna sytuacja. Tam jest 5 zespołów fabrycznych, które tak naprawdę już na starcie są nie do przejechania. Dodatkowo jeszcze pojedyncze jakieś zespoły...
Co to znaczy, że są nie do przejechania?
No, to znaczy, że trudno z nimi wygrać.
To znaczy, że mają duży budżet, znakomity samochód, duży, najlepszych kierowców?
Potężny budżet. Potężny to w sensie takim... że nawet w samochodach nie ma takich zespołów o tak dużych budżetach. Kamaz to jest pupil prezydenta Rosji. Aha. I tam są budżety otwarte. Praktycznie że panowie trenują 300 dni w roku w łagierach, tak zwanych, w obozach, w których się tak naprawdę gniata, męczy te samochody i próbuje się je złamać.
No to jeszcze powiedzmy, testując, że rzeczywiście ten Rosjanin Andrzej Karginow wygrał.
Tak, i my wiemy na starcie, że nie mamy co konkurować Z tak perfekcyjnymi zespołami, bo tak jak powiedziałem, tylko i wyłącznie w ciężarówkach występują zespoły narodowe finansowane przez państwo. To właśnie jest KAMAZ-MAZ. Mamy tu sąsiada takiego, który kopiuje od wielu lat jakby formy treningu, przygotowań i tak dalej. I to im wychodzi. Już dzisiaj w pierwszej dziesiątce mamy Mazy. I te Mazy naprawdę jadą szybko. Jest ich z reguły 5. Wspierają się na trasie. Jak jeden stanie, to już przy nim zaraz drugi jest. Razem naprawiają, rzucają sobie części. I my troszkę tworzymy takie pojedyncze zespoły walczące z wiatrakami, tak to nazywamy.
Czyli to rzeczywiście musi być narodowe przedsięwzięcie, żeby cokolwiek z tym dokonać.
Żeby wygrać w ciężarówkach i pogonić im trochę kota, to trzeba naprawdę mieć wsparcie przede wszystkim fabryczne. To czasem udaje się wielkiemu zespołowi Iveco. Tam jest Gerard de Roy i między innymi nasz rodak Darek Rodewald, z którym świetnie się nam współpracuje, rozmawia i zawsze sobie gdzieś tam się wspieramy na trasie. Darek jeździ w tym zespole i to jest zespół, można powiedzieć, prywatny, ale wspierany przez fabrykę bardzo mocno. Im udaje się podgryzać te kamazy i mazy od wielu lat. W tym roku nie było takie proste. Jeden z tych mazów, zresztą jeden z tych Iveco, wylądował gdzieś tam w pierwszej dziesiątce, dość wysoko, ale też już poza pierwszą piątką.
Szóstka chyba.
Tak, poza pierwszą piątką. Do tego dochodzi jeszcze zespół Chino, czy to jest tak naprawdę Toyota i tam wspaniali Japończycy, którzy ścigają się. Najpierw ojciec Sugawara, teraz jego syn i jeszcze jeden zawodnik. Też trudno jakby z nimi wygrywać, chociaż tych akurat doganiamy czasem i przeganiamy. No i pojedyncze zespoły tam, powiedzmy DAF, który daje wsparcie fabryczne, pojedyncze Tatry, które mocne są zawsze, Loprice. No można powiedzieć, że to wielopokoleniowe jakby nazwiska. To są nazwiska, które zawsze nam się kojarzą od zawsze. Tatry wygrywały i tam był Loprice, czyli tato, czy tam kuzyn obecnego Loprice'a, czy też Macik, który też występował. I dzisiaj ich mamy też kręcący się wokół tej pierwszej tam dziesiątki, dwudziestki.
Znacie się wszyscy praktycznie, jeżeli chodzi o te teamy, które startują wielokrotnie w takim rajdzie jak Dakar. Jak to jest między wami, jeżeli chodzi o takie, no już po wyścigu, na przykład na mecie, relacje są jakiekolwiek? Jak do siebie podchodzicie wzajemnie?
Czy to jest rzeczywiście twarda konkurencja? Czy... My się wspieramy i można powiedzieć, że ta waga ciężka jest specyficzna, bo tak jak w innych, przy innych kategoriach widać, że tam się zawodnicy się boczą nawzajem, gdzieś tam przepychają się na trasie, na pewno sobie nawzajem nie pomagają, tylko każdy pędzi i próbuje wygrać odcinek specjalny. Tak w wadze ciężkiej jest to trochę odmienna sytuacja. Jeśli widać, że na trasie, że ktoś ma problem, to tylko ciężarówce może pomóc, bo to jest...
Właśnie tak chcieliście zrobić w pewnym momencie, na którymś etapie gdzieś czytałem, ale nie udało się wyciągnąć kolegi.
Ale wcześniej udało się dwie inne ciężarówki wyciągnąć i potem po takim etapie przychodzą z reguły zawodnicy do nas i mówią: stary, teraz jak będzie jakikolwiek problem, to my jesteśmy już przy tobie i ci pomagamy. I też no, wyciągnęliśmy nawet swojego bezpośredniego konkurenta, gościa, który był przed nami, który ścigał się, z którym wielokrotnie się mijaliśmy na trasie. Dwa razy się zawiesił na wydmie. Akurat wyszło tak, że my go dwa razy ściągnęliśmy, ale był gotów na to, żeby za każdym razem, jakby coś się przydarzyło, to pomóc nam. No i takie właśnie momenty są fajne. Pomagaliśmy też, tak jak tutaj przed chwilą rozmawialiśmy, Alessowi Loprice'owi. To jest zawodnik z najwyższej półki, można powiedzieć, że dysponujący jednym z najlepszych samochodów w tej kategorii, ale w taki dół wpadł, wjechał w takie miejsce, zakopany był praktycznie do pół kabiny. Szarpaliśmy go, porwaliśmy kilka razy linę i wreszcie sam zdecydował, że chyba to już się nie da, że poczeka na taki duży samochód 6x6, czyli trzyosiowy. I te samochody z reguły idą na samym końcu. Tych ciężarówek było w tym roku 40 albo 59, już do końca nie tego. I na samym końcu jadą takie właśnie trzy osiówki, które są bardzo ciężkie i one najczęściej wyciągają właśnie takich...
Bo są w stanie to zrobić.
Tak, bo są w stanie to zrobić. Podnieść jesteśmy w stanie, szarpnąć, żeby postawić na koło, ale czasem z jakiegoś takiego materiału, który mocno wciągnął, nie jesteśmy w stanie wyszarpać.
Dakar w tym roku w Afryce, czy to oznacza, że wszystkie etapy były podobne do siebie, czy rzeczywiście te warunki mogły być różne w Arabii Saudyjskiej i były różne?
Te etapy były zróżnicowane. One, tak naprawdę to mieliśmy wszystko to, co dotąd znałem ze ścigania się po pustyniach na całym świecie. Czyli niektóre momenty były takie, że jechaliśmy, mówimy, patrz, kurczę, jak na Atakamie gdzieś tam w Ameryce Południowej, czy też jak na Gobi w Mongolii, czy też w części chińskiej, bo takie były formacje. Startowaliśmy z części takiej, z wybrzeża Morza Czerwonego. Przepiękne krajobrazy, piękny, czysty piach. Między tym bardzo ładne formacje skalne. Potem wjechaliśmy w wąwozy i góry i tutaj znowu mieliśmy takie, tak nam gdzieś tam się przypominały te etapy starego Dakaru w Maroku, gdzie się w Atlasie jeździło w kamieniach dosłownie, w różnego rodzaju łupkach, takie jak spływa woda z gór, idzie z dużą prędkością, cokolwiek tam popada, to się naprawdę kroi ta ziemia i jest bardzo dużo takich ostrych wjazdów, nie wiem jak to nazwać, no po rzeczkach, rzekach, strumykach. I tam trzeba uważać bardzo twardo. Zjeżdża się z takich etapów wymaglowanym, takim jakby człowiek wypadł prosto z pralki po odwirowaniu. Wszyscy jesteśmy obolani, ale zarazem są to przepiękne miejsca. Są to...
A to jest właśnie najtrudniejsze, czy wszystko tak naprawdę razem? I temperatura, i te warunki drogi, czyli trasy, piasek, kamienie, czy samochód, który no wiadomo, że w każdej chwili niestety coś się może zdarzyć.
Co najtrudniejsze, myślę, że jeśli się ma takie doświadczenie, jakie my prezentujemy, czyli wiele tych Dakarów przejechanych, i 100 innych rajdów najwyższej półki, to już tak człowiek za bardzo się nie rozczula nad sobą, nad tym, czy da radę, czy wytrzyma, bo to jest...
Bo wytrzyma.
No, trzeba po prostu się odpowiednio przygotować i dajemy radę. No, boli nas, pierwsze 3 dni myślimy o tym, po co tu znowu, co to w ogóle za pomysł i co ja tu robię, ale po 3 dniach przychodzi taki moment, kiedy przestaje to przeszkadzać. Natomiast największą zmorą, myślę, że zawodników takich dojrzałych i dojrzałych zespołów, to są właśnie awarie, które często wykluczają dalszą jazdę. Boimy się dużych awarii, typu skrzynia biegów, czy też silnik, bo to trudno jest naprawić na pustyni. Inne rzeczy, zawieszeniowo, tam jakieś turbina, czy też jakieś takie rzeczy, które mogą nas spotkać, naprawiamy, robimy to szybko, części, jakiś tam pakiet części mamy ze sobą. Takie części, których nie możemy zabrać daleko w stawce, wiązą ciężarówki, z którymi mamy jakoś zakontraktowane to, że coś nam jeszcze wezmą. I to naprawiamy. Ale boimy się przede wszystkim nieprzewidzianych sytuacji. To jest wypadek. To może się zdarzyć. Najczęściej są to nieopisane tematy, które występują czasem, jak się nie jedzie po trasie dokładnie, czyli 100 metrów na przykład obok tego, co założył organizator, czy też błąd techniczny, bo takie się rzeczy mogą zdarzyć. Też człowiek może stracić... Może tak, może człowiek stracić też koncentrację, tyle godzin jednak jazdy na żyletki. Czasami jest taki moment, kiedy się tą koncentrację trochę, ona trochę słabnie i wtedy można przy dużych prędkościach zakończyć rajd. Boimy się takich rzeczy. No i dużych awarii, tak jak powiedziałem. Ewentualnie nieprzewidziane sytuacje to też choroba taka nagła, która może spotkać. Mieliśmy taki przypadek w tym roku Roberta, który jest moim tam partnerem rajdowym od wielu lat. Męczyło, najpierw męczyły go jakieś tam problemy żołądkowe, ale oczywiście twardy jest jak skała, każdego dnia zbierał się. Szukaliśmy rozwiązań jakichś tam medycznych, czyli przyjeżdżaliśmy czasem do obozu, on szedł od razu do tego szpitala polowego, tam się stawiał na nogi, plus Stasio, Czopek zresztą, nazwisko, bardzo sławny fizjoterapeuta, gość, który stawia na nogi Rafała Sonika i nas. I mówiliśmy, że bez Czopka ani rusz, bez Stasia i bez czasem, bez tego, który załatwia sprawy zapalne, bo czasem trzeba też go przyjąć, żeby wstać rano i się pozbierać do kupy. I takie rzeczy są najgorsze, bo są nieprzewidywalne. No, trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest inny klimat, inne miejsca na świecie. I tam mogą być inne bakterie. Tak, i te bakterie załatwiają sprawę.
Pytałem też o to w kontekście tych nieszczęść, które się zdarzają, no bo wiemy, że w tym roku już 2 uczestników nie żyje, którzy brali udział w Dakarze. No i takie historie niestety się zdarzają właśnie przez to, co pan mówił. No dobrze, ale wróćmy do tego. 2020 to był pana Dakar 10, właściwie, a 9, jak to jest?
9 na kołach, 10.
Bo jeden się nie odbył.
Się nie odbył, ale byliśmy gotowi, staliśmy wszyscy. I tak szczerze mówiąc, część go zalicza. No, jak tam.
Jako jest, zwał. Dobrze. Tak, ale po 5 latach wrócił pan na trasę Dakaru. Co spowodowało ten powrót?
No można powiedzieć, że 5 lat przerwy było w Dakarze. Myśmy w międzyczasie jeździli dużo rajdów, bo jeździliśmy...
Tak, mówimy o Dakarze.
Pełny Puchar Świata. Przez 3 kolejne lata jeździliśmy, czyli bardzo dużo startów w rajdach krótszych, ale podobnych często strukturalnie, bo wchodził między innymi w to rajd Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czy Abu Dhabi Desert Challenge, to są państwa, które sąsiadują z Arabią Saudyjską, dlatego trochę mieliśmy szpiegostwa łatwiej swojego, tak, i wiedzieliśmy, jak te trasy w niektórych miejscach mogą wyglądać, czy też Maroko, taki jest rajd Jordanii. I te rajdy jechaliśmy i mieliśmy pojęcie, coś, co nas tam może spotkać, ponadto też no, cały czas ganialiśmy, no. To jest sztuka, którą trzeba uprawiać, żeby pojechać kolejny Dakar. Jeździliśmy też, pojechaliśmy też rajd, taki powrót do Afryki po starej trasie Dakaru, idzie Afryka Eco Race. Udało nam się go przecież nawet wygrać w kategorii samochodów produkcyjnych. taka kopia starego Dakaru, którym jeździłem w latach 2002-2003 czy tam 2007. Pojechaliśmy też Race Silkway, który cały czas konkuruje i próbuje pokazać, że my też potrafimy zrobić świetny rajd z Moskwy do Pekinu, z Pekinu do Moskwy, czy tam inne wariacje na temat, ale w tym regionie. I też sukcesami. Nie spaliśmy, ścigaliśmy się i przyszedł moment taki, tak naprawdę to ja powiedziałem, że jeśli będzie możliwość startu w ciężarówce, to ja wracam w każdej chwili, bo to jest moja ulubiona kategoria. A w międzyczasie, między tymi Dakarami ścigaliśmy się Fordem Raptorem, to duży pick-up i te Puchary Świata i to, o czym mówiłem przed chwilą. Mm-hmm. To był duży pick-up, 6,2 litra V8, czyli duży. Nie tak daleko do tej ciężarówki.
Tak jest, no dobrze, ale jak już 10, to znaczy, że to już dość, czy nie?
10. Można by było nawet pomyśleć o jakiejś emeryturze rajdowej, ale jak popatrzę na Carlosa Sainza, który ma 50, czy Rafała Sonika, ale Carlos Sainz jest, no tak. jest lepszym przykładem, ponieważ jest bardziej leciwy niż Rafał Sonik. 57 lat i facet nie dał szans młodszym zawodnikom.
Dobra, w takim razie nie mówmy o tym, że nie. W takim razie jakie plany na najbliższą przyszłość?
Nie no, planujemy jak zwykle, jak się zapiaszczymy na tych trasach Dakaru, to wtedy co robimy? Zaczynamy pływać. Czyli wiosna i idziemy w nasz katamaran, pływamy, mój zespół, moja drużyna sportowa jeszcze startuje w świetnych wyścigach, regatach jachtowych i też nam dobrze idzie.
Panie Jarku, ja myślę, że o tym jeszcze przyjdzie porozmawiać, bo i tak możemy, pewnie moglibyśmy tutaj o tym gadać cały wieczór. Bardzo dziękuję. W takim razie umawiamy się gdzieś w okolicach wakacji, tak. Rozmowy o regatach.
Na wiosnę.
Tak jest, na wiosnę. Jarosław Kasperuk, bardzo dziękuję. Pilot rajdowy, kierowca rajdowy, żeglarz, trener judo, to też jeszcze nie spytaliśmy. Był naszym gościem, no i oczywiście 18 miejsce Dakaru 2020. Raz jeszcze gratulacje. Dziękujemy, do usłyszenia.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich białostoczan i podlasian, bo ja jestem stąd i zawsze sercem z wami.
Bardzo dziękujemy.